Drodzy Państwo, i kolejny temat w audycji Aktualności Dnia, którą teraz realizujemy. Pytamy się, co będzie dalej działo się w sytuacji Rosja-Ukraina. Rosja coraz bardziej, można powiedzieć, aktywna, ale też i agresywna. Tutaj informacje dochodzą, że pojawiły się też samoloty amerykańskie, które obserwują sytuację właśnie tam w okolicach właśnie Cieśniny. I pytanie, no, jakie mogą być scenariusze, to znaczy wiadomo, mamy pakt NATO, ale także widzimy, że no, sytuacja tam jest niewesoła. Różne komentarze tutaj dochodzą. Sprawie też przyglądał się pan doktor Leszek Pietrzak, dziennikarz i także historyk. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
Szczęść Boże. Czego możemy się spodziewać? Może pierwszy to pana ocena tego, co już do nas dochodzi, a potem czego jeszcze możemy się spodziewać?
No więc właśnie w niedzielę rano doszło do incydentu w Zatoce, w Cieśninie Kerczeńskiej. Ta cieśnina, jak wiemy, ona łączy Morze Czarne z Morzem Azowskim. Doszło do incydentu, w wyniku którego ukraińskie okręty zostały ostrzelane, następnie zajęte. Rosja to uznała za naruszenie jej wód terytorialnych, co jest również bardzo, bardzo ciekawe. Znaczy Rosja, wiemy, że Rosja traktuje Morze Azowskie jako część wód terytorialnych Federacji Rosyjskiej. Jak to traktować? Ja powiem tak, no, mnie ten incydent specjalnie nie zaskoczył, dlatego że nie jest to pierwszy tego typu incydent. Mieliśmy już takie incydenty w ostatnich latach. Ja przypomnę słuchaczom, że we wrześniu 2014 roku doszło do podobnego incydentu na Bałtyku. Wówczas litewski kuter rybacki Wilk Morski, który znajdował się na wodach międzynarodowych Bałtyku, również został zajęty przez Rosjan. Sytuacja wtedy wyglądała podobnie jak teraz, jak w trakcie tego incydentu w Cieśninie Kerczeńskiej. Czyli do kutra podpłynął statek z rosyjską banderą, wyskoczyli z niego uzbrojeni osobnicy, grożąc otwarciem ognia, następnie przejęli litewski kuter, aresztowali jego załogę. No potem ona została odholowana do portu w Murmańsku. Po jakimś czasie dopiero okazało się, że powodem zajęcia litewskiego kutra miało być naruszenie przez niego rosyjskiej strefy ekonomicznej. Tutaj sytuacja wydaje się być podobna. I nieważne, czy rzeczywiście do tego doszło, czy nie doszło, no w tamtym przypadku, w przypadku litewskiego kutra tak jednak nie było, no bo systemy satelitarne wykazały później, że litewski kuter w chwili zatrzymania no, nie naruszył wód rosyjskich. Więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją podobną. Co jest istotne, to o ile Litwa jest, jak wiemy, członkiem Unii Europejskiej i NATO, to tutaj mamy do czynienia z Ukrainą, tak? Ukrainą, krajem, który nie jest członkiem NATO ani Unii Europejskiej, z którą Rosja jest od 4 lat, nazwijmy to, w konflikcie, jakbyśmy to nie definiowali, ale jest. Więc tym bardziej Rosja ośmiela się i będzie ośmielała prowokować takie incydenty, agresywne incydenty. Do czego to wszystko zmierza? Ja myślę, że o ile Rosja, o ile Kreml nie zdoła doprowadzić do upadłości Ukrainy, zresztą ten kraj upadłby już, gdyby nie międzynarodowa pomoc, stał się by po prostu niewypłacalny, ale Rosja niewątpliwie najpierw podejmuje działania, żeby doprowadzić do takiej upadłości Ukrainy, odciąć jej gaz i zmusić do upadłości ten kraj. No, jeśli zawiodą te działania, jeśli tego się nie da zrobić, bo Ukraina dostanie koło ratunkowe w postaci kolejnej transzy pomocy finansowej z Banku Światowego, no to wówczas trzeba przewidywać taki scenariusz, że Ukraina będzie po prostu krojona tak przysłowiowo jak tort, po kawałku Federację Rosyjską. I tutaj możemy dyskutować, w jaki sposób będzie to następowało. Czy pojawią się kolejne rejony na Ukrainie, w których dojdzie do działalności prorosyjskich separatystów, czy po prostu siły rosyjskie oficjalnie będą zajmowały kolejne rejony Ukrainy i do tego dorabiały uzasadnienie, czy to będzie bezpieczeństwo Rosji, czy to będzie ochrona mniejszości rosyjskiej. Tutaj możemy dyskutować, ale taki scenariusz niewątpliwie Rosja realizuje. Ale na całą tą sprawę ja bym jeszcze tak spojrzał bardziej geopolitycznie. Otóż, tak jak wspomniałem, no Morze Azowskie już w tej chwili jest uznawane za element wód terytorialnych Federacji Rosyjskiej, ale dla Rosjan jest również ważne Morze Czarne, tak? Bo Morze Czarne to jest tak zwana flanka południowa. I oni również, Rosjanie, systematycznie wzmacniają swoją obecność na Morzu Czarnym, w rejonie Morza Czarnego. Już w tej chwili mówi się, że siły rosyjskie morskie są tak silne, że w zasadzie na 94% tego akwenu są w stanie wykonać skuteczny atak na każdego przeciwnika. Czyli to jest ta flanka południowa istotna w aspekcie ewentualnej wojny, konfliktu globalnego, czy chociażby europejskiego. Druga flanka to jest tak zwana flanka północna. No to jest Bałtyk, kraje bałtyckie, tak? Na Bałtyku też już dochodziło do takich incydentów. Ja już wspomniałem o tym incydencie z Kutrem Litewskim, ale były też i inne. No pamiętajmy o tym, jak o tym incydencie z amerykańskim niszczycielem USS Donald Cook, gdzie rosyjskie myśliwce Su-24 kilkakrotnie przelatywały bardzo nisko nad tym okrętem, jak on wówczas przebywał na wodach terytorialnych Bałtyku. I eksperci sugerowali, że była to symulacja rosyjskiego ataku, tak? W wykonaniu rosyjskich myśliwców. Doszło wówczas, jak mówiono, do całkowitego wyłączenia wszystkich systemów tego okrętu, co również było bardzo, bardzo ciekawe. No, mieliśmy również kilkakrotnie naruszenie wód terytorialnych Szwecji przez rosyjskie łodzie podwodne. Także Rosja też dąży do tego, żeby dominować w rejonie Morza Bałtyckiego.
Takie pytania się nam pojawiają, chociażby z ostatnich godzin temu podaje agencja Reutera, że rosyjski okręt wojenny wiceadmirał Zacharin płynie w rejon konfliktu, tak mówimy, Rosji z Ukrainą na Morzu Azowskim do Cieśniny Kerczeńskiej, bo w tym momencie, panie doktorze, to może nie tyle my się martwimy tak, no co będzie z biedną Ukrainą, tylko patrzymy, jak zachowuje się tutaj Rosja, dosyć potężne militarne państwo. Myślimy tutaj, wiadomo, o bezpieczeństwie Polski w kontekście sojuszu, jakim jest NATO. Ale można powiedzieć, na oczach świata i Europy, jeden kraj po prostu drugi grabi z terytorium i nie tylko, prawda? Więc to też jest takie tutaj to napięcie takie podskórne bardzo, bardzo.
Rosja niewątpliwie eskaluje napięcie. To jest też forma, integracji społeczeństwa, wzmacniania państwa, podkreślania znaczenia Rosji. Cały czas w tych działaniach, to są działania bardzo agresywne, cały czas łamane jest prawo międzynarodowe i zapewne Rosja będzie dalej eskalowała takie działania, bo to jest element pewnej tradycji polityki rosyjskiej, kiedy działania dyplomatyczne okazują się nieskuteczne, to Rosja w ten sposób działa. Ja powiedziałbym nawet tak, że ja nawet spodziewam się za jakiś czas takiego działania, że dojdzie po prostu do zatrzymania, de facto porwania jakichś dyplomatów ukraińskich, jacy będą w Federacji Rosyjskiej. Więc tutaj należy się z tego spodziewać. No, co my możemy powiedzieć? Oczywiście mamy nadzieję, musimy wzmacniać swoje bezpieczeństwo, być przygotowanym na różne warianty, wydawać na swoją armię więcej niż do tej pory wydajemy, liczyć na wsparcie Sojuszu Północnoatlantyckiego, jesteśmy jego członkiem, więc mamy prawo oczekiwać też gwarancji bezpieczeństwa na wypadek różnych sytuacji, na wypadek potencjalnej agresji ze strony Rosji. Chociaż ja uważam, że do niej nie dojdzie. Jeśli będzie dochodziło, to będzie dochodziło do czegoś, do czego od kilku lat dochodzi na Ukrainie, czyli jakichś takich lokalnych działań, a nie działań w skali europejskiej czy globalnej.
No bo Władimir Putin mówi, że to jest incydent, to jest prowokacja, bo są wybory prezydenckie, więc tutaj wprowadzono...
Rosjanie zawsze tłumaczą każde tego typu zdarzenia prowokacją ze strony innych. No to trochę tak, jakby mysz prowokowała kota, tak? I to tak wygląda. To jest typowe tłumaczenie Kremla wszelkiego tego typu incydentów.
Panie doktorze, dziękuję bardzo za komentarz. Oczywiście sprawa jest dosyć tutaj napięta i, że tak powiem, rozwija się. Jak na razie widzimy, że tutaj są tłumaczenia jednej i drugiej strony, ale warto też patrzeć też z perspektywy Polski, która jest w sojuszu NATO i dobrze tak jest. Dziękujemy za komentarz, pozdrawiamy panie doktorze.
Dziękuję, z Bogiem.
Panem Bogiem, pan doktor Leszek Pietrzak był naszym gościem.